piwnicę Pomorza.
Wiek XIX to wiek rozwoju techniki, prawda? Świat staje się nowoczesny i za bobon odchodzi.
No nie do końca, nie zupełnie. Mamy do czynienia w wieku XIX z taką sytuacją dość nietypową. Z jednej strony rzeczywiście w powszechnych odczuciach uważa się wiek XIX za epokę rozwoju, industrializacji i epokę takiego już światłego myślenia, ale z drugiej strony na wielu płaszczyznach życia codziennego dominuje jeszcze cały czas zabobon i mamy go w różnych formach. To znaczy można prześledzić, szczególnie na przykład badając obszar Pomorza, że dalej wiele społeczności, szczególnie w wioskach z reguły wyznania katolickiego, no wyznaje wiele praktyk zabobonnych, z którymi władze pruskie w okresie XIX wieku próbowały walczyć, chociażby publikując różnego rodzaju ostrzegawcze anonse na łamach prasy oraz dzienników urzędowych.
Co to za zabobony w XIX wieku? No chyba nie czarownice, to już chyba trochę za późno.
Walczono ze znanym zabobonem skądinąd bardzo popularnym w okresach wcześniejszych, czyli na przykład uderzaniem w dzwony, biciem w dzwony na burze czy na jakieś różnego rodzaju choroby epidemiczne, w tym przypadku częściej na burze, więc takie ostrzegawcze i walczące z tym zabobonem rzeczy publikowano, ale i również walczono z takimi zabobonami, chociażby jak wiara w jakieś cudowne środki lecznicze, które rzekomo miały dawać długie życie.
Roztarty nietoperz.
Na przykład, prawda? Oczywiście cały czas karierę robili tacy pseudo-uzdrowiciele, szalbierze, którzy obiecywali skuteczną terapię na choroby, z których trudno było się wyleczyć, czy prawie było niemożliwe wyleczenie takiej choroby.
Jakieś ciekawostki szalbiercze? Co takiego mogli nam zaproponować?
Na przykład różnego rodzaju dziwne rzeczy związane z chorobą wścieklizny. Przepisywano magiczne karteczki, spaloną wątrobę psiom i tak dalej, i tak dalej. Praktyka również pochówków antywampirycznych, ona tak naprawdę przez cały wiek XIX była widoczna. Pośród katolickiej, kaszubskiej ludności na przykład lub ludności na Warmii zdarzały się przypadki okaleczenia pośmiertnego zwłok, odkopywania tych zwłok po prostu i okaleczenia, wierząc w to, że osoba pochowana po śmierci może straszyć albo nawet zadawać różnego rodzaju zło wspólności.
To jaki jest przepis na wampira? Jak pozbyć się wampira?
Najczęściej po prostu odcinano wówczas takiemu delikwentowi głowę, którą wsadzano między nogi. Oczywiście jeżeli jego ciało przejawiało różnego rodzaju ewentualnie takie symptomy tego, że po śmierci wciąż mogło ono być aktywne, na przykład twarz była rumiana, czy było widać pod paznokciami jakieś ślady.
No a czarownice przy tym wszystkim pojawiały się w XIX wieku?
No właśnie, w XIX wieku. W XIX wieku mamy do czynienia z tym, że jeżeli się pojawiały, to były to informacje bardzo, ale to bardzo skąpe.
Była czarownica, którą uważamy za ostatnią, ale okazało się, że ona ostatnią nie była. To podobno we wsi Cejnowe.
Powszechnie jest takie mniemanie ogólne, jakoby właśnie ostatnią czarownicą, która została zamordowana w wyniku samosądu, i to podkreślmy samosądu, nie natomiast procesu, była niejaka Krystyna Cejnowa, zamieszkała we wsi dzisiejszej chałupy, wsi Cejnowy, która rzekomo miała się dopuścić rzucenia uroku na niejakiego Jana Konkela, który chorował najprawdopodobniej na puchlinę wodną. Do wsi w celu wyleczenia owego nieszczęśnika przybył pseudouzdrowiciel, szalbierz, który był wielokrotnie przez władze pruskie karany i który nie mógł oczywiście wyleczyć leżącego w agonii mężczyzny. Potrzebował, powiedzmy, zrzucić na kogoś winę, komuś przypisać zło, komuś przypisać kontakt z szatanem, który nie pozwala Kamińskiemu uzdrowić Konkela. Padło na wdowę i to też jest taki typowy właściwie motyw przewodni, który się w tego typu procesach zdarza, na samotną wdowę, matkę kilkorga dzieci, która no taka była w swoich zachowaniu bardzo podobna do mężczyzn, znaczy uprawiała rzemiosło męskie, czyli nie było taką typową kobietą, kurą domową, byśmy mogli powiedzieć w tamtych czasach, tylko była taką kobietą troszkę bardziej wyemancypowaną, niezależną i tak dalej, i tak dalej. Skoro odstawała od reszty wsi, to
jest czarownicą.
To mogłaby właśnie być posądzona o czary. Kamiński długo budował swoją teorię, aż w końcu udało mu się przekonać niezdecydowanych i przeprowadzono próbę pławienia w Bałtyku, które zakończyło się dla Krystyny Cejnowy nieszczęściem, bowiem no jej suknia, jej ubiór spowodowały, że oskarżona o czary kobieta no, wypłynęła, prawda, do góry.
Bo to było tak, że jak się wrzuci czarownicę do wody, to jak jest czarownicą, to się unosi
tak,
na wodzie.
A skoro się unosiła na wodzie, to znaczy, że jest czarownicą, no i po prostu męczono ją. Męczono ją, bito ją, trzymano w chacie Konkela, żeby zdjęła z niego chorobę. Pławiono ją bodajże nawet dwukrotnie. W końcu, kiedy się nie udało, na tyle już wycieńczoną, zmartretowaną, jeszcze ugodził Kamiński nożem przy brzegu na plaży i po prostu kobieta zmarła. Oczywiście potem sytuacja jest właśnie bardzo ciekawa, bo w literaturze często pojawia się taki przypadek, że Kamiński za zabójstwo dostał 25 lat więzienia. Tymczasem, jeżeli chodzi o urzędowe tutaj informacje, to wskazują na to, że wyrok więzienia był dożywotni. Natomiast współsprawcy, którzy z nim wypłynęli na ten nieszczęsny pokaz właśnie pławienia czarownicy, dostali wyroki do 2 lat więzienia.
I to było zabójstwo, pozbycie się ostatniej domniemanej czarownicy i to był rok?
1836.
Ale okazało się, że była jeszcze późniejsza. O niej opowiemy za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Dziś o zabobonach i o ostatniej czarownicy rozmawiamy. Odczarowujemy trochę mit ostatniej czarownicy na Pomorzu, bo okazało się, że ostatnia czarownica to była inna niż ta, którą do tej pory wszyscy za ostatnią uważali. To kim była ta ostatnia czarownica i kiedy została stracona?
Tak naprawdę też trudno powiedzieć, czy osoba, o której mówię, była ostatnią czarownicą, dlatego że wydaje się, że temat jest jeszcze nieprzebadany wciąż i tak naprawdę kto wie, czy w przyszłości nie znajdziemy kolejnych przypadków. Natomiast potencjalnie tą ostatnią czarownicą mogła być Elżbieta Duszkowska, mieszkanka również katolickiej podgdańskiej wsi, dzisiaj dzielnicy Gdańska, czyli dzielnicy Kokoszki, miejscowości Kokoszki, której przypadek jest niemal analogiczny do tego, jaki mamy w przypadku Krystyny Cejnowy, z tym, że wydarzyło się 20 lat później, czyli w roku 1856. Tutaj mamy przypadek nie tyle samosądu, to znaczy potencjalnego samosądu, bowiem zabójstwa dokonała jedna osoba, niejaki Hanserowski, być może przy współudziale swoich dorosłych dzieci, ze względu na to, że jego żona chorowała na kołtun, czyli chorobę bardzo popularną w XIX wieku zresztą, której objawem były
posklejane włosy,
które matowiały, prawda, łamały się i tak dalej, i które często sprowadzały również na osobę niosącą taki kołtun szaleństwo. I owa właśnie żona niejakiego Hanserowskiego, pani Hanserowska, no właśnie na ten kołtun chorowała, oskarżyła o to właśnie Elżbietę Duszkowską, która była również wdową, matką dwójki bądź trójki dzieci, której mąż umarł rok wcześniej w wyniku cholery. Co ważne, nie tylko Hanserowska i jej mąż oskarżali Duszkowską o praktyki magiczne, ale robiło to także wiele innych osób we wsi i rodzina Duszkowskich nie cieszyła się generalnie we wsi dobrą renomą, w przeciwieństwie do zabójców potencjalnych, czyli do rodziny Hanserowskiej. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy wezwano właśnie, więc stąd być może można spekulować, że osoba Elżbieta Duszkowska zajmowała się troszkę taką paramedycyną, dlatego że mąż Hanserowskiej wezwał do żony właśnie w późnych godzinach wieczornych ową Elżbietę Duszkowską, którą następnie zamordował za pomocą siekiery. Natomiast żona Hanserowskiego stała nad zakrwawionymi zwłokami, wykrzykując jęczącym głosem: Bóg dał mi siłę, by zabić szatana. Takimi słowami miała się wyrazić nad zwłokami zamordowanej kobiety. Natomiast w tym przypadku, o dziwo, sprawa wydaje się mało znana i w zasadzie poza nielicznymi skąpymi dokumentami niewiele informacji o niej posiadamy. I to też jest dość dziwne. Być może wynikało to po prostu z tego, że to już była jakaś pewna porażka w edukacji państwa pruskiego, które wiele lat, prawda, edukowało mieszkańców Pomorza i dalej zdarzały się różnego rodzaju właśnie takie przypadki.
Ostatnia kobieta oskarżona o czary, ostatnia jaką znamy, bo jeszcze możemy w przyszłości znaleźć późniejsze. 1856 rok. Dziś już chyba nikt czarownic nie szuka, chociaż to nigdy nie wiadomo.